Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dzisiejsze popołudnie wnet. Dzisiaj jest 20 sierpnia. 20 sierpnia to bardzo ważna data, jeżeli chodzi o budynek Pasty. Budynek Pasty, z którego nadajemy, z którego od kilku lat nadawane są wszystkie programy radia wnet. Drodzy Państwo, to właśnie w nocy z 19 na 20 sierpnia legendarny budynek Pasty, legendarny budynek przy ulicy Zielnej 39 został zdobyty przez powstańców warszawskich. Polska Akcyjna Spółka Telekomunikacyjna, bo dlatego jest ten skrót Pasty, od godziny 3 w nocy odbywał się kolejny szturm. Ten szturm się udał. Po kilku godzinach walki Niemcy uznali dalszą obronę za niemożliwą. Drodzy Państwo, kilka pięter niżej na patio przy ulicy Zielnej, właśnie przy Paście, odbywały się dzisiaj uroczystości. Byli przedstawiciele władz, byli kombatanci. Między innymi pojawił się także profesor Witold Kierzun, zasłużony powstaniec warszawski, który także brał udział w zdobywaniu Pasty. Te rozmowy nadal się toczą, rozmowy kuluarowe, pięć pięter poniżej naszego studia. Kombatanci, także ci, którzy pamiętają ten dzień, są tutaj dzisiaj z nami. O godzinie 15, właśnie 20 sierpnia 1944 roku, nad gmachem Pasty załopotała polska flaga. Polacy byli obecni w Paście do kapitulacji Powstania Warszawskiego. Zdobyto wtedy znaczne ilości broni i amunicji, wzięto od około 117 jeńców, bo liczba nie jest do dziś dokładnie znana. To było bardzo ważne wydarzenie, które dodało na pewno powstańcom siły do walki i rzutowało także na postawę polskiego społeczeństwa. W biuletynie informacyjnym reporter tego właśnie biuletynu relacjonował: w kłębach dymu Niemcy uciekli zrazu na najwyższe piętra, aby później zbiec w popłochu do schronów. Korzystali przy tym z izolowanej od ognia studzienki prowadzącej od szczytu do piwnic, zaopatrzone w specjalną drabinkę ratowniczej. Z kolei reporter Rzeczypospolitej Polskiej opisywał, co działo się z tyłu gmachu. Osaczeni na wyższych piętrach Niemcy zrobili około godziny 14 dwa wyłomy. W czasie ucieczki zginęło 8 Niemców. Jeden, który dostał się do niewoli, zeznał o trzeciej, że u góry broni się jeszcze 16 żołnierzy. Te dramatyczne wspomnienia możemy znaleźć i w internecie, a także we wspomnieniach samych powstańców. Tego jest bardzo dużo i te dni na pewno były bardzo ważne dla Powstania Warszawskiego. Drodzy Państwo, a teraz posłuchajmy utworu, do którego słowa napisał Józef Ziutek Szczepański, który zginął podczas Powstania Warszawskiego. Chłopcy silni jak stal, bo przecież chłopcy, ale nie tylko chłopcy, bo także kobiety brały udział w zdobywaniu Pasty. I oni naprawdę byli silni jak stal. Wakacyjne popołudnie wnet, drodzy Państwo, trwa. W Warszawie jest bardzo ładna pogoda. Wyglądam przez okno przy ulicy Zielnej 39 z budynku Pasty i słońce świeci. 20 kilka stopni jest na pewno. W Krakowie pogoda podobna. A jaka jest pogoda w Stanach Zjednoczonych? O tym za kilka chwil właśnie powie nam Wojciech Jeśman. Jest przy telefonie. Kongres Polonii Amerykańskiej. Dzień dobry panu.
Witam pani Magdaleno, witam państwa. No, pogoda u nas świetna. Dzisiaj Kalifornia, dzień się zaczyna dopiero, słoneczko świeci, więc optymistycznie ruszamy do życia.
Optymistycznie państwo ruszają do życia, a czy tak optymistycznie jest, jeżeli chodzi o te relacje polsko-amerykańskie, bo pan jest jednym z głównych inicjatorów, jedną z osób, która interesuje się sprawami roszczeń żydowskich. Jak dziś wygląda ta sprawa?
No tutaj już na tym froncie mniej jakby optymistycznie. No ten list 88 senatorów jakby przywraca nas tutaj do rzeczywistości po okresie pewnych złudzeń pewnie. To znaczy nie wszystkie środowiska ulegają tym złudzeniom, ale No, ogólna percepcja, jak widzę, w Polsce szczególnie jest taka, że to nie jest wielkie zagrożenie. No, pan poseł Rzymkowski tutaj ostatnio też propaguje tego typu opinie. Zmienił zdanie o 180 stopni w ciągu kilku tygodni. No, ja nie zmieniłem zdania. To jest poważny problem. Nie mamy tutaj naprawdę przyjaciół w Kongresie, zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów. I ta sprawa będzie ponownie rozważana na właśnie poziomie rozmaitych tutaj komisji senacko-kongresowych w najbliższym czasie. Listopad jest blisko, a wtedy właśnie ta tutaj opinia Departamentu Stanu będzie nowym czynnikiem, który będzie napędzać te sprawy. No, do listopada Departament Stanu jest zobowiązany właśnie wytworzyć tutaj taką opinię i ta opinia napędzi tutaj akcje w Kongresie.
I każdy zadaje sobie zapewne pytanie, co stanie się dalej, w zależności jak ta opinia będzie wyglądała, czy ona będzie korzystna, czy niekorzystna dla Polski, dla naszego rządu, to co może stać się później?
No, ona nie może być korzystna w tym sensie, że no, tutaj jest pewna agenda zrealizowana i oczywiście, że ta opinia jest częścią pewnego ciągu rzeczy, które są jakby no tutaj z góry zaplanowane, więc ja nie jestem na tyle jakby tutaj naiwny w tym sensie, że ta opinia będzie pozytywna dla nas. Jasne jest, że wszystkie te nawoływania zawarte w ostatnich listach, tak w tym liście 88 senatorów, jak i poprzednim liście 13 członków Komisji Spraw Zagranicznych, właściwie 11 i 2 spoza, która w czerwcu była tutaj podpisana. No, te opinie tutaj dominują. To znaczy, no jasne jest, że te niespecjalnie nam tutaj korzystne jakby opinie w ogóle o Polsce i o stopniu zaspokojenia tych roszczeń, które no w części są kompletnie bezprawne. No to jest ten punkt i ta płaszczyzna, na której te sprawy będą rozwiązywane. No dalej tutaj głównym problemem jest to, że wrzuca się wszystko do jednego worka. I no tutaj w Stanach i widzę, że w Polsce też wiele osób nie rozróżnia, co jest prawnie zasadne w tych roszczeniach, a co nie. A no, główny wątek jest taki, że mamy tutaj kwestię restytucji z jednej strony, a z drugiej strony tych wszystkich ekstraprawnych żądań, które są związane właśnie z nieruchomościami i aktywami pozostawionymi bezpotomnie. No, wszystko jakby jest zmieszane tutaj i mamy kompletny galimatias, ponieważ często odwołujemy się do złych rzeczy tutaj. Mówiąc o restytucji, no trzeba przyznać, że w Polsce ta restytucja dalej jest problemem. No, czyli to są te częściowo przynajmniej niezaspokojone roszczenia związane z nieruchomościami, które były czy to znacjonalizowane w Polsce, czy odebrane w jakiś inny sposób. I tutaj są rzeczywiście rzeczy, które prawnie często powinny być załatwione i są do tego podstawy. Natomiast no, główną częścią tych roszczeń to są roszczenia, które nie mają żadnego pokrycia w prawie jakimkolwiek. Są po prostu bezczelną próbą wymuszenia na nas tutaj nadania pewnym grupom własności czegoś, co im się kompletnie nie należy. A więc no, to jest jakby podstawa tutaj i zawsze trzeba pamiętać o tych kwestiach. Wracając do restytucji, no restytucja, żeby naprawdę racjonalnie na ten temat rozmawiać, trzeba zrobić inwentaryzację tego, co zostało no tutaj w tej chwili zwrócone nie tylko właśnie tym grupom roszczeniowym, czy też szerzej w ogóle wszystkim w tej mierze i zastanowić się, co jest jeszcze niezałatwione. No, między 45 rokiem a 2019 wiele rzeczy się stało. No, to jest tak, że było wiele tutaj okresów i w różny sposób te rzeczy załatwiano. Obecnie wiele osób prawnie w sądach załatwiało swoje sprawy i uzyskało czy to zwrot nieruchomości, czy też kompensacje za to. No, a te rzeczy tutaj są kompletnie jakby od strony właśnie kwantyfikacji tych spraw nieznane. Nie wiemy naprawdę, jaka część tych wszystkich potencjalnych żądań została już zaspokojona. Często jest tak, że ta druga strona wraca po raz drugi albo nawet trzeci tutaj po te same nieruchomości.
Ale to przecież państwo polskie takie dane na pewno ma i może się do tego ustosunkować i je przecież zbiorczo na pewno posiadają.
No może posiadają, natomiast nie ma żadnej informacji na ten temat, nie ma żadnych odpowiedzi kwantyfikujących te sprawy. No, ta inwentaryzacja jest koniecznością. Bez takich właśnie inwentaryzacji nie ma możliwości racjonalnego prowadzenia jakiegokolwiek dialogu z tą drugą stroną, dlatego że tutaj oni zawsze wracają z tym wątkiem tak, jakby on nigdy w żaden sposób nie był zaspokojony, co jest kompletną nieprawdą, dlatego że tutaj jest wiele różnych wątków, które były zaspokajane od właśnie sądowych, indywidualnych kwestii po sprawy z roku 1997, kiedy tutaj sejmowo jakby te sprawy legislacyjnie załatwiono.
Czyli teraz czekamy na ten raport, który będzie miał miejsce w listopadzie. A jak media amerykańskie informują, co piszą na temat wizyty prezydenta Donalda Trumpa? No już za kilkanaście dni w Polsce.
No, niewiele piszą. Ja nie widzę tutaj naprawdę żadnego ruchu w tej kwestii. No, to nie jest temat, który tutaj pasjonuje kogokolwiek. No, ja jakby zawsze tutaj może mówię rzeczy, które no, nie są jakby nam tutaj takie specjalnie miłe w tej kwestii, ale no, Polska naprawdę nie jest tutaj na czołówkach gazet w żaden sposób, chyba że właśnie w sposób negatywny, jak tutaj ta strona roszczeniowa chce nas tutaj rozgrywać w ten sposób, stwarzając jakąś medialną presję. No, z pewnością pojawią się jakieś opracowania tego wątku później, jak będzie powiedzmy ta wizyta w toku. Natomiast no, to nie jest tak, że to będą jakieś tutaj strasznie wielkie i ważne dywagacje na ten temat. Raczej będą to krótkie wzmianki. No i to od nas w dużej mierze też zależy, na ile my tutaj wymusimy rozmowy na ten temat, w sensie właśnie choćby sprzeciwu względem tych nielegalnych roszczeń. No, mam nadzieję, że polska strona tutaj jest w stanie stworzyć też akcje, które byłyby akcjami sprzeciwu, jeżeli chodzi o te wątki właśnie tak zwane restytucyjne, a tak naprawdę pokrywające zupełnie inne tutaj roszczenia, które nie są związane z restytucją, tylko z wymuszeniem. No, jeżeli takie akcje w Polsce się pojawią właśnie w kontekście tej wizyty, to szanse, że znajdziemy się na czołówkach gazet tutaj będą większe. No oczywiście jasne jest, że to będzie przedstawione w takim świetle niekorzystnym dla nas, jako tutaj wzrost jakiegoś nacjonalizmu, faszyzmu i tak dalej, bo to przeważnie w tych kategoriach tutaj ataki na Polskę są jakby przedstawiane.
To się wszystko okaże już w ciągu najbliższych kilkunastu dni, bo ta wizyta, tak jak wspomniałam, rozpoczyna się 31 sierpnia. Donald Trump przylatuje razem ze swoją małżonką na uczczenie rocznicy, okrągłej 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale państwo też własnymi siłami, Polonia własnymi siłami chce mówić o prawdzie historycznej, chce mówić o tym, co wydarzyło się w Polsce i w listopadzie też, no właśnie, przed czy po opublikowaniu raportu chcą państwo zorganizować konferencję.
Konferencja ma się odbyć w dniach 18, 19, 20 listopada. To jest konferencja niezwiązana tak naprawdę z tą kwestią tych roszczeń. To jest raczej taki soft lobbying, który ma tutaj pokazać Amerykanom prawdziwą historię II wojny światowej. W tej chwili ta historia tutaj podawana jest w taki sposób bardzo okrojony i wręcz jest też nagle tutaj nawet próba skodyfikowania tego w taki sposób, że wszelkie wątki związane z eksterminacją Polaków na przykład zostaną tutaj z nauczania historii wyeliminowane. Temu służyć ma tutaj propozycja ustawy HR 943, która jest w tej chwili w kongresie. Ten zapis tutaj legislacyjny skodyfikowałby w pewnym sensie jako efekt nauczanie historii II wojny światowej, ograniczając to wyłącznie do eksterminacji Żydów. No, to jest oczywiście zafałszowanie historii i próba napisania jej na nowo, ale no, to są te rzeczy, które tutaj są w tej chwili robione. I to jest tak, że ta edukacyjna tutaj legislacja ma niezwykłe jakby poparcie w kongresie, bo nie wiem, jakiś tydzień temu tam było ponad 235 kongresmenów, którzy ją sponsorowali. No 235 to jest już więcej niż połowa. Połowa 1 to byłoby 218, czyli jest to wystarczająca grupa, żeby to przeforsować, jeżeli dojdzie do głosowania nad tym. A no, jeżeli to się stanie, to będziemy mieć pewien kanon nauczania historii II wojny światowej we wszystkich Stanach. Takiego kanonu w tej chwili nie ma. Każdy system edukacyjny jest tutaj niezależny jakby i ma swoje własne programy. No ale to właśnie zakończy się prawdopodobnie próbą właśnie kodyfikacji tego i wyeliminowania tutaj jakiejkolwiek informacji o tym, że II wojna światowa była czymś większym niż eksterminacją Żydów. No, przypominam, że ofiar było tam przynajmniej 65, a nawet jak niektórzy mówią, może nawet 85 milionów, a nie 3, które tutaj przypisać można, czy 6, które przypisać można stronie żydowskiej. Więc no, to są te problemy, z którymi się tutaj borykamy. Ta konferencja no, ma na celu pokazanie tych aspektów II wojny światowej, które tutaj w ogóle nigdy nie są w żaden sposób eksponowane i no, mam nadzieję, że jesteśmy w stanie tutaj tą naszą narrację wprowadzić. No, przykro mi jest, że jest to właśnie tylko inicjatywa kilku środowisk polonijnych, międzynarodowa inicjatywa w tym sensie, że mamy tutaj osoby z Niemiec.
Przepraszam, ale jak ambasada w Stanach nie pomaga państwu w zorganizowaniu tej konferencji? Jakieś rządowe organizacje, pozarządowe organizacje, czy rządowe też nie wyraziły zainteresowania?
No nie, to nie jest rola ambasady, to są od tego instytucje w Polsce, które powinny tutaj od dawna te kwestie jakby prowadzić.
Ale czy państwo się kontaktowali z kimś w Polsce, próbowali i była negatywna odpowiedź?
Wie pani, no to, że ta konferencja jest organizowana od dłuższego czasu, bo to nie jest kwestia ostatnich dni, wie wiele osób. No nie widzimy tutaj na razie zainteresowania jakiegokolwiek ze strony instytucji takich jak choćby Fundacja Narodowa, która przecież ma grube miliony na takie rzeczy. My opłacamy to z własnych kieszeni tutaj, więc to jest oczywiste, że no, instytucje, które są powołane do tego w Polsce, nie spełniają swojej roli. Jest to dosyć oczywiste w takiej sytuacji. No jest to, tak jak mówię, działanie tutaj kilku środowisk. Te środowiska po prostu zdają sobie sprawę z tego, że no, tego typu zaniedbania muszą jakby tutaj wpływać na percepcję Polski i jest pewna agenda, która jest nam zdecydowanie wroga w Stanach Zjednoczonych, która jest realizowana tutaj z wielką konsekwencją tak naprawdę.
I przez kogo jest realizowana?
No przez te wszystkie grupy roszczeniowe. To jest tak, że oczywiste jest, że żeby efektywnie coś wymusić, oni muszą stworzyć sytuację tutaj medialnie taką, że Polska będzie postrzegana jako złoczyńca. No.
Ale jeszcze raz ale jeszcze raz wrócę do takich formalnych spraw, no bo jak państwo organizują taką konferencję, to chcąc zainteresować poszczególne organy, poszczególnych ministrów, czy posłów, czy marszałków, to jakieś sygnały się wysyła, jakieś pisma się wysyła. Rozumiem, że państwo nie korzystali z takiej drogi.
Nie chcemy być postrzegani jako działanie propagandowe, rządowe. To jest tak, że to nie może być działanie na poziomie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To musi być działanie na poziomie, nie wiem, fundacji, uniwersytetów, stowarzyszeń.
No jest przecież Polska Fundacja.
To ma być poważna instytucja.
Polska Fundacja Narodowa, która ma ogromny budżet, może warto by było skorzystać z ich pomocy.
No, jak rozumiem, były kontakty z nimi. Stanisław Śliwowski, który jest członkiem tutaj naszej grupy organizacyjnej, miał kontakty jakieś z Fundacją Narodową. No ale ja nie widzę w tym momencie tutaj szczególnego zainteresowania tym. No to jest poważna konferencja w tym sensie, że może fakt, że organizują to grupy, które nie są jakoś w Polsce specjalnie znane, to znaczy osoby takie jak pan Marek Błażejak z Niemiec, pan Stanisław Śliwowski tutaj z Nowego Jorku, pani profesor Krystyna Zamorska z Connecticut, Artur Zyśk z Londynu i ja jako ten komitet organizacyjny. No nie jesteśmy osobami jakby szczególnie znanymi w kwestiach historycznych w Polsce. A nie wiem, może to jest właśnie ten wątek braku jakiegoś zaufania tutaj do nas, ale prawda jest taka, że mamy komitet programowy, w którym jest 7 osób, które są no, super specjalistami w dziedzinach, które reprezentują takie osoby jak profesor Marek Kornat, który jest przewodniczącym tutaj tego komitetu programowego, profesor Andrzej Nowak, profesor Tadeusz Wolsza, profesor Włodzimierz Suleja, profesor Wojciech Roszkowski, pan doktor Robert Kostro
to
z Muzeum Historii Polski.
To wybitni historycy, wybitni naukowcy.
Wojciech Kozłowski z Instytutu Pileckiego. No to jest jakby ta siła, która zapewnia...
Tak, to jest legitymizacja,
tutaj,
tak. Tej...
Legitymizację programową i merytoryczną tego. No, niemniej jesteśmy, jak myślę, w stanie podołać tutaj własnymi siłami polonijnymi na zasadzie rozmaitych fundraisers. No, to nie chodzi tylko o to, żeby się spotkać, tylko chodzi o to, żeby z tego powstały nagrania, żeby tutaj zrobić pozycję książkową z tego. Wszystkie te referaty powinny być zebrane i powinna zostać dokonana jakaś znacząca dystrybucja tego.
I to na pewno się uda i temu na pewno będziemy kibicować i oczywiście będziemy na antenie Radia Wnet informować. A prosto ze słonecznej Kalifornii, Wojciech Jeśman, Kongres Polonii Amerykańskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę w Popołudniu Wnet.
Dziękuję pani Magdaleno, dziękuję państwu.
Dziękujemy, a my oczywiście jak Kalifornia i jak słońce, to inaczej być nie może, tylko sobie pomarzymy w Kalifornii. Godzina 16:32, słuchają państwo Popołudnia Wnet, a przy naszym telefonie jest pan Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, który obecnie wyruszył w Polskę, aby zbierać podpisy, aby po prostu brać udział aktywny w kampanii. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to opowiedzmy, jak to zbieranie podpisów, jak ta kampania wyborcza dzisiaj i w ogóle w najbliższym czasie będzie wyglądała?
No w tej chwili jest akcja tu w naszym województwie, w każdym powiecie objeżdża taki mobil, tak, z naszym hasłem.
PiS-bus, tak? Dobry. Bo to się tak nazywa.
Nie, to jest, w tej chwili jeździmy tylko z mobilem, PiS-bus będzie od jutra.
Aha,
mamy
dobrze.
Teraz, w naszym województwie pomorskim mamy tylko w tej chwili ten mobil, tam też w naszych barwach kampanijnych, czyli biało-czerwone, z napisem też Dobry Czas dla Polski, te wszystkie hasła, programy, które mamy. I w każdym powiecie kandydaci ustawiają się tam wokół tego, czy przed tym mobilem. Wczoraj było rozpoczęcie kampanii w Gdańsku, przed Halą Oliwia. Dzisiaj w poszczególnych powiatach, już wczoraj się ruszyło w kolejnych powiatach. Od jutra też rusza właśnie już tutaj na miejscu u nas też ten PiS-bus, który też będzie jeździł z wolontariuszami i tam ulotki już będą jakieś rozdawane, też materiały. Także i przy okazji, przy każdym takim spotkaniu z kandydatami, no to są wolontariusze, zbieramy podpisy poparcia na listy zarówno do Sejmu, jak i do Senatu, a ja przy okazji jeszcze też tam taką akcję uruchomiłem, zbierania podpisów pod stanowiskami samorządów o powstrzymaniu promocji ideologii LGBT.
No właśnie, bo o to właśnie, panie pośle, chciałam się dopytać. Co to jest za akcja? Dlaczego zdecydował się pan na to, żeby wpływać w jakikolwiek sposób na samorządy i
jest propozycja, czy projekt stanowiska poszczególnych samorządów, jeżeli znajdziemy odpowiednią ilość chętnych, którzy poprą takie stanowisko, no to osoby wskazane w tych listach, no między innymi tam ja jestem, są radni z poszczególnych rad, przedstawią taki projekt stanowiska poszczególnym radom, poszczególnym samorządom, no do przyjęcia, tak? Samorząd może przyjąć lub odrzucić takie stanowisko.
I co ma być takim stanowisko właśnie?
Stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec promocji ideologii LGBT, nawiasie gender, tak to jest, w samorządzie i w życiu publicznym. Nie chcemy, żeby samorządy brały udział czy wspierały działania, które promują ideologię LGBT w samorządach, w życiu publicznym. Głównie chodzi nam tutaj o szkoły, tak, żeby nie, poza podstawą programową, żeby nie wchodzić do szkół, że w tym zakresie tylko i wyłącznie rodzice mają prawo, jeżeli jakiekolwiek programy wykraczają poza podstawę programową, tylko rodzice mogą o tym decydować, a niestety w wielu samorządach, tu mamy przykłady tych wielkich samorządów, czyli Warszawa, Gdańsk, ale i w mniejszych to się dzieje, że wchodzą różnego rodzaju organizacje i pod przykryciem takich dosyć eufemistycznych nazw no, prowadzą działania, które ewidentnie są działaniami, które promują ideologię LGBT, no, która jest częścią ideologii gender, na co się absolutnie nie zgadzamy, ale tutaj no, jest wolna wola każdego samorządu, czy takie stanowisko przyjmie, że radni deklarują, że nie będą samorządy brały w tym udział, nie będą brały udział w promocji. Ja nie mam nic przeciwko, czy nikt z osób, z którymi współpracuję, nie ma nic przeciwko osobom, które nazywają się, czy uznają się za środowisko LGBT, ale już i tam ideologię też mają jaką chcą. Natomiast promocja tej ideologii przez samorządy moim zdaniem jest sprzeczna z konstytucją, dlatego że samorząd no, musi reprezentować większość obywateli, no a te środowiska no, są w mniejszości. I tutaj nie można dążyć do tego, żeby uznać na przykład małżeństwo, które zgodnie z konstytucją jest tylko małżeństwo tworzy mężczyzna i kobieta, żeby można było uznać, że inne związki są równe, tak? No nie ma równości tutaj. Konstytucja wyraźnie nawet daje uprzywilejowanie, że małżeństwo kobiety i mężczyzny jest uprzywilejowane pod wieloma względami, właśnie dlatego, że ono jest po to, żeby było potomstwo w tym związku, tak? No, żeby się kraj czy społeczeństwo rozwijało. No.
To teraz zmienimy inne... zupełnie temat, już odejdziemy od tak. ideologii. Wczoraj no poznaliśmy jedynki Koalicji Obywatelskiej, no i na jedynce nie pojawił się Krzysztof Brejza. Krzysztof Brejza, poseł Platformy Obywatelskiej, będzie kandydował do Senatu. Jak zapowiedział, chodzi o uzyskanie w Senacie 51 mandatów, czyli jak możemy to odczytać, że Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska już oddała walkowerem Sejm i jednak będzie głównie walczyła o Senat?
No, po pierwsze, ogromne zaskoczenie, tak, że tam szef czy jedna z głównych osób w sztabie wyborczym nagle kandyduje do Senatu. No, osoba bardzo zaangażowana, pamiętam posła, czy wiemy, że jest bardzo zaangażowany w Sejmie.
No skąd taka decyzja, wyobrażam. Panie pośle?
Nie wiem, jakie tu rozgrywki chodzi, nie wierzę, że to jest kwestia teraz tutaj wzmocnienia Senatu. Musi tam być jakieś inne, że tak powiem, dno tej decyzji, ale faktycznie możemy przyjąć, że przy takim założeniu, że oni już chcą mieć tylko Senat, to tak gdyby odpuszczali, czy nie wierzyli w to, że wygrają Sejm. No, myślę, że słusznie, bo wszystko wskazuje na to, że my te wybory wygramy, ale oczywiście no, wszystko w rękach wyborców i dlatego ciężko pracujemy. I to nie tylko w kampanii, ale całą kadencję, tak? Praktycznie 4 lata ciężkiej pracy i teraz to jest właściwie tylko podsumowanie tego wszystkiego.
I to jest ten okres ciężkiej pracy. I na koniec, panie pośle, pan jest członkiem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. No i wczoraj informacja, która pewnie zaskoczyła i czytelników, i słuchaczy. Onet opisał kontakty, jakich w mediach społecznościowych miał się dopuścić wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Chodzi o kobietę, która miała dyskredytować niektórych sędziów i między innymi szefa Justitii, profesora Krystiana Markiewicza. Co pan sądzi o tej informacji, o tej działalności, jakiej miał się dopuścić Łukasz Piebiak?
No to wymaga... Pan minister się podał do dymisji. To moim zdaniem no, honorowe zachowanie. Teraz kwestia wyjaśnienia, czy w tym całym postępowaniu i tej pani, i pana ministra, czy były jakieś elementy, które naruszają prawo, czy nie było tam też prowokacji z drugiej strony. No to wszystko wymaga wyjaśnienia, tak? No jeżeli rzeczywiście takie kontakty przez internet są dziwne, moim zdaniem, no ale równie dobrze pan minister też mógł być zmanipulowany i wciągnięty w jakąś grę. Nie chcę tu przesądzać, musi to być wyjaśnione. Pan premier, z tego co wiem, zażądał wyjaśnień od ministra sprawiedliwości. Na pewno takie wyjaśnienia będą. Żeby nie było wątpliwości, to pan minister Piebiak zrezygnował, złożył rezygnację. No, pewnie z kilku powodów, tak? I jakąś tam pewnie odpowiedzialność za to bierze na siebie. Też nie chcąc szkodzić formacji, ale tak z tego co wiem, to powiedział, że będzie składał sprawę też przeciwko Onetowi, no bo na razie to są medialne informacje, nie wiemy na ile one są prawdziwe, tak? No bardzo łatwo jest rzucić kilka screenów, jakichś tam SMS-ów czy maili. No, to wszystko wymaga sprawdzenia, czy one są prawdziwe, jakie były okoliczności tego wszystkiego. No za wcześnie, żeby tu cokolwiek przesądzać.
Na pewno to jest temat, o którym nie będziemy zapominać i będziemy o nim rozmawiać, bo no, w ostatnim czasie tych dymisji jest dosyć sporo. Marszałek Kuchciński, teraz Łukasz Piebiak. No to na pewno PiS-owi nie daje punktów dodatkowych.
No na pewno nam to nie pomaga, natomiast no, nie ma wątpliwości, że osoby, które mają jakiekolwiek, są wobec nich jakiekolwiek wątpliwości, no te dymisje składają. Także te standardy, myślę, są też dla społeczeństwa widoczne, no, że my jednak te standardy staramy się podnosić. No. I żeby takie osoby jednak no, nie sprawowały funkcji, jeżeli wobec nich są jakiekolwiek wątpliwości. Nawet jeżeli one dotyczą naruszenia prawa, samych pewnych standardów, o których sami mówiliśmy, tak? No to no, takie są konsekwencje, że rezygnują.
Mówił pan Krzysztof Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kazimierz Smoliński, Kazimierz Smoliński, który teraz aktywnie działa na Pomorzu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam słonecznie z Warszawy.
Dziękuję również też słonecznie z Pomorza. Pozdrawiam. Do
widzenia. A my, drodzy państwo, teraz posłuchamy grupy The Antford. Jest to zespół, który powstał w RPA. Muzyka, jak sami siebie określają, to jest zef rap. Mogą państwo być może trochę zdziwieni, trochę zaskoczeni, ale język, którym posługują się ta trójka, która założyła ten zespół w 2009 roku, to jest język Afrikaans i trochę angielskiego, trochę takiej muzyki, trochę takiego dialektu lokalnego, no ale to wszystko muszą państwo sami ocenić i zobaczyć, a ja miałam kiedyś okazję obejrzeć ich na żywo podczas festiwalu Open Air. Nasz realizator Paweł Chodyna też był na koncercie The Antford, no więc w naszej redakcji to nie jest obcy zespół, a może dla państwa też zupełnie nie jest. Godzina 16:49, słuchają państwo Popołudnia Wnet, a przy naszym telefonie jest kolejny gość, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Wydział Teologiczny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry, kłaniam się serdecznie.
W ostatnim czasie przez media, przez chyba wszystkie możliwe środki komunikacji społecznej przeciągnęła się i cały czas przeciąga się dyskusja związana z wypowiedzią arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Wczoraj słowa wsparcia z Ukrainy, kilka dni wcześniej słowa wsparcia od przedstawicieli konferencji episkopatów Węgier, a także Słowacji. Jak ksiądz profesor patrzy na to, co się dzieje w związku z całą ideologią LGBT i w jakim miejscu dzisiaj jest Polska?
Oj, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, domagające się na pewno bardzo szerokiej odpowiedzi, ale oczywiście rozumiem, że trzeba odpowiedzieć bardzo krótko. No cóż, przede wszystkim
tak bardzo
myślę,
krótko
że...
nie, ale tak krócej.
Tak, w miarę krótko. Więc myślę, że przede wszystkim warto zacząć od tej diagnozy, którą postawił tutaj ksiądz arcybiskup profesor Marek Jędraszewski, mówiąc, że jest to czerwona zaraza. To jest oczywiście sformułowanie o charakterze pewnej przenośni, ale przenośni niezwykle trafnej, bo rzeczywiście LGBT, czy też ideologia gender jest z jednej strony, ma zabarwienie czerwone. Dlaczego? Dlatego, że wywodzi się wprost z nurtu lewicowego. No u źródeł ideologii gender jest, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, jest to słynne zdanie Engelsa, komentującego pracę brytyjskiego antropologa Morgana, gdzie Engels napisał w takim swoim niewielkim artykule, ale bardzo, jak się okazało, nośnym, że archetypem wszelkiego wyzysku jest ucisk kobiety przez mężczyznę w heteroseksualnym, monogamicznym małżeństwie. I to zdanie Engelsa no, pokazało, że właściwie chcąc zwalczyć jakikolwiek ucisk, chcąc zniszczyć ład społeczny, który jego zdaniem i zdaniem jego kolegi i następców jest układem no, ze wszechmiar złym, opresyjnym i po prostu fatalnym dla człowieka, trzeba zniszczyć archetyp tego wyzysku, a zatem zniszczyć instytucję małżeństwa. I oczywiście komuniści usiłowali to przeprowadzić, nie udało im się to, więc podjęto drugą próbę tego ataku neolewicowego, neomarksistowskiego w roku 68, wtedy kiedy wybuchła rewolucja maja 68 roku we Francji, w Niemczech, na zachodzie Europy. I jak wiemy, no właśnie to, co zresztą też ksiądz arcybiskup przypominał w ubiegłym roku w związku z 50-leciem tych tragicznych wydarzeń, głoszono wtedy takie dwa podstawowe hasła. Zabrania się zabraniać, nie ma już nauczyciela ani Boga, sam jesteś Bogiem. A więc odrzucono dekalog oparty na przykazaniach zakazujących zła i odrzucono autorytet Boga, Kościoła, ale także różnych instytucji typu naród, typu państwo, typu szkoła. I to są ewidentne czerwone elementy, których no, nikt o zdrowych zmysłach, nikt o elementarnej wiedzy filozoficznej, historycznej nie może po prostu zignorować. To są te elementy czerwonej zarazy. A dlaczego zarazy? Dlatego, że jest to ideologia, która tak jak każda ideologia jest pozbawiona racjonalności, jest pozbawiona zasad racjonalnych, czego no chociażby klasycznym przykładem jest to, co stanowi kluczowy, centralny, że tak powiem, element w cudzysłowie racjonalności według przedstawicieli tych ideologii. Znaczy oni mówią tak, nie jesteśmy ideologią, bo domagamy się tego, co jest nam po prostu prawnie przynależne, domagamy się praw człowieka. Ale jakich praw człowieka? Przecież ci ludzie mają wszelkie prawa, prawo do życia, prawo do wolności, prawo do pracy, prawo do zasiadania w parlamencie, prawo do bycia prezydentami miast, prawo do wykonywania rozlicznych zawodów. Nie mają natomiast nie prawa, ale roszczenia do adopcji dzieci, do zawierania związków homoseksualnych. Bo to nie są prawa człowieka, to są roszczenia.
No i właśnie ksiądz profesor powiedział jedną bardzo ważną rzecz, o której dzisiaj możemy przeczytać między innymi w Krytyce Politycznej. Piórem jednego z redaktorów, pana Majmurka, możemy przeczytać coś takiego. Małżeństwa jednopłciowe nie są wywróceniem do góry nogami liczącej tysiąclecia instytucji, mowa tutaj o Kościele, ale kolejną z przemian, za którymi stoi coraz wyraźniejsze przekonanie, że ludzie są równi w swoim prawie dążenia do szczęścia, a instytucje nie powinny w tym przeszkadzać. To jest ten głos, który płynie właśnie z tamtych środowisk. To jest ten głos, który tak mocno się przebija do świadomości.
Tak. To jest oczywiście no, wieloletni, wielowiekowy, można powiedzieć, konflikt między naturą a kulturą, tylko że zwróćmy uwagę, że przy całym zrozumieniu dynamiki kultury, kultura nie może zmienić, nie jest w stanie zmienić natury, zarówno biologicznej, jak i natury racjonalnej człowieka. Nie powinna tego zmieniać. Jeżeli to zmienia, to czyni to ze szkodą dla człowieka. To jest po prostu strzał samobójczy, który w gruncie rzeczy obraca się przeciwko człowiekowi. Małżeństwo. Nie ma małżeństw jednopłciowych. Małżeństwo jest tak, jak nie ma, no powiedzmy, człowieka w odniesieniu do hybrydy, nie wiem, powiedzmy, jakiegoś robokopa. Robokop jest robokopem, android jest androidem, człowiek jest człowiekiem. To jest po prostu jasno zdefiniowane, czy w miarę jasno zdefiniowane pojęcie. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Tak było, jest i będzie, niezależnie od orzeczeń różnych gremiów, instytucji prawnych, medialnych, społecznych, różnych krytyk politycznych czy parlamentów europejskich. To jest po prostu pojęcie, które jest pojęciem wynikającym nie z historii, nie z tradycji, nie z kultury, ale wynikającym właśnie z natury racjonalnej człowieka. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny otwartym na prokreację i tylko takie może być uznane za małżeństwo. Każdy związek partnerski, jednopłciowy czy poliformiczny, jak to się dzisiaj określa, polimorficzny czy poliformiczny, będzie jakimś związkiem, będzie no pewną właśnie hybrydą, będzie pewnym stowarzyszeniem, pewnym zawiązaniem się jakiejś grupy lubiących się, ceniących seks, zadowalających swoje przyjemności seksualne, ale to nie może być uznane za małżeństwo. Nie degradujmy instytucji małżeństwa. Na to się po prostu zgodzić nie możemy w imię pewnej racjonalności i w imię też dobra wspólnego społeczeństwa. Natomiast to, co proponuje właśnie ideologia gender, to jest próba no pewnej właśnie pewnego zniszczenia tkanki życia społecznego i to w sposób epidemiologiczny. To jest właśnie Dlatego jest ona zarazą, dlatego że ona próbuje tutaj zniszczyć zdrową tkankę życia społecznego i w tym sensie jest zarazą. Dlatego mówię może trochę chaotycznie i na pewno bardzo pobieżnie, ale chcę zwrócić uwagę, że ta diagnoza postawiona w tych dwóch słowach przez księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, że jest to czerwona zaraza, jest diagnozą niezwykle trafną. A że jest trafną, to o tym przekonuje alergiczna reakcja środowiska właśnie po stronie zwolenników LGBT. Ponieważ to środowisko właśnie zareagowało w sposób współmierny do odczucia celności tego ciosu, jakim zostało porażone. No więc mamy tutaj do czynienia, myślę, z bardzo trafną diagnozą, którą należałoby jedynie po prostu teraz pogłębiać, analizować, ukonkretniać zarówno od strony historycznej, prawnej, politycznej, tak jak to się dzisiaj w tej chwili dzieje.
Tak, o tej tęczowej zarazie słyszeliśmy dużo, ale jeszcze na koniec te argumenty, które padają po tamtej stronie, po stronie przedstawicieli środowisk LGBT, mówią o danych na przykład, że w Polsce co czwarte dziecko rodzi się w związku pozamałżeńskim, że te małżeństwa, które kiedyś były takie bardziej kontraktowe, są teraz to małżeństwa oparte na wolnym wyborze, na emocjonalnej więzi, że ta instytucja małżeństwa właśnie się zrewolucjonizowała i że nie powinniśmy być aż tak mocno przywiązani do tej dwupłciowości i tej prokreacji.
Oczywiście nie możemy być, nie musimy być do niczego przywiązani, nie musimy być przywiązani ani do naszej tożsamości biologicznej, ani tożsamości narodowej, ani kulturowej, ani religijnej. Tylko jest pytanie, co wówczas po nas zostanie, przepraszam, ale po prostu jeżeli odbieramy sobie to, co nas określa, to zostajemy jakąś miazmą, jakimś miazmatem, który staje się jedynie przedmiotem manipulacji. Nie wiem, czy ci ludzie, którzy głoszą te absurdalne tezy, są świadomi konsekwencji tych tez. Pani redaktor wspomniała o tym, że te małżeństwa tradycyjne, tak wyczułem w tej wypowiedzi, w tym cytowaniu tych poglądów, że w jakiś sposób dokonuje się takiej opozycji. Te stare małżeństwa kontraktowe były pozbawione miłości, natomiast te nowe związki polimorficzne, one są oczywiście tutaj właśnie naznaczone wolną miłością. I to pojęcie wolna miłość, przyznam się, że wzbudza we mnie zawsze coś turystycznego, to znaczy trafia mnie coś turystycznego, czyli szlak, jak słyszę to pojęcie właśnie wolna miłość. Dlaczego? Dlatego, że jak obserwuję, zostałem zaproszony na jubileusz 50-lecia małżeństwa moich przyjaciół, które odbędzie się 30 sierpnia w Poznaniu. I próbuję sobie wyobrazić, że przez 50 lat ci ludzie bazują wyłącznie na kontrakcie, bazują na jakiejś umowie, bazują w wzajemnym przymusie czy zniewoleniu. Mimo naprawdę bogatej wyobraźni, którą posiadam, nie jestem w stanie sobie 50 lat życia w takim związku wyobrazić. Natomiast z drugiej strony przepraszam za dość brutalny komentarz i bardzo cyniczny, zasłyszany kiedyś gdzieś, ale pozwolę go sobie tutaj zacytować. Jeżeli wolną miłością jest taka sytuacja, w której budzi się po przespanej upojnej nocy partner i budzi się jego partnerka i teraz ten partner mówi: kochanie, byłaś naprawdę wspaniała, zanim się rozstaniemy, przypomnij mi, jak masz na imię, żebym cię chociaż przez chwilę pamiętał. Jeżeli to ma być obraz wolnej miłości, którą proponują właśnie ideolodzy nowych trendów kulturowych, to przyznam się szczerze, że jest to obraz tak prymitywny i tak żałosny, że nawet już nie ma sensu go, jak sądzę, komentować. Podsumowując może tylko tę właśnie swoją wypowiedź, chcę zwrócić uwagę na to, że nie dajmy się omamić ani tym danym statystycznym, bo jeżeli nawet rzeczywiście obserwujemy faktycznie kryzys małżeństwa i rodziny, to nie wynika on z tego, że model małżeństwa został zużyty. On wynika z tego, że ten model jest nierealizowany, że ten model jest dzisiaj właśnie osłabiany przez różnego rodzaju trendy kulturowe. Dlatego chcąc przywrócić zarówno status małżeństwa, godność małżonków, przywrócić właśnie radość dzieciństwa w tych związkach małżeńskich. Musimy po prostu jednoznacznie odbudowywać ten autentyczny, jedyny model małżeństwa i rodziny, jaki wynika z natury racjonalnej człowieka. Wszelkie próby deformacji tego modelu są po prostu próbami deformacji, które no na pewno nie służą niczemu dobremu. I temu należy zdecydowanie kłaść tamę, traktując to właśnie jako czerwoną zarazę, której trzeba się po prostu wystrzegać.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Bardzo dziękuję za wypowiedź, za rozmowę z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, jest godzina 17:02. Za kilka chwil w studio stery przejmie Tomasz Wybranowski. Ja już się z Państwem żegnam. Za kilka chwil już Tomek Wybranowski, a my się usłyszymy za kilka chwil. A jak Tomek Wybranowski, no to wiadomo, że Częstograj.